Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału, od wiersza 13 do 35. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi. Lecz oczy ich były zamknięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i okrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś, trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre niewiasty nasze, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pismo przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. To jest Słowo Boże. Nie wiem, czy kiedyś doświadczyłaś pewnej sytuacji. Cały tydzień, delikatnie mówiąc, nie był najlepszy. Tydzień, może dłużej nawet, prawda? I przychodzi, zbliża się niedziela i myślisz sobie, niedziela, nabożeństwo, idę do kościoła, będzie dobrze, będę podniesiony, zachęcony. Ale wychodzisz z nabożeństwa i dziękujesz Bogu, że się nie pogorszyło, choć powinno, prawda? Choć powinno, bo biorąc pod uwagę to wszystko, co się wydarzyło na nabożeństwie, to co zostało powiedziane, to w zasadzie powinno się pogorszyć tylko. Więc nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Ja już się mogę powiedzieć, że nie raz. Oczywiście nie tutaj, w Legionowie, tylko wszędzie w innych miejscach. Ale to taki żart, prawda? Ale w każdym razie, nie, mieliście, czy nie mieliście, nie wiem, jak to u was wygląda, co? Nie? No, w każdym razie, niektórzy mieli, więc to jest to coś, czego doświadczamy, prawda? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Mamy jakieś oczekiwania, pragnienia, a nie otrzymujemy tego. Nie dzieje się tak, jak oczekujemy. Popatrzmy na to, przez co przeszli uczniowie i myślę, że znajdziemy odpowiedź. Myślę, że znajdziemy odpowiedź na to pytanie. Więc kontekst tej całej historii jest to niedziela, dzień zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Bohaterami tej historii jest dwójka uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Jeden z nich, wiemy, nazywa się Kleopas. Podróżują oni z Jerozolimy do miasteczka Emaus, które jest położone w odległości 60 stadiów od Jerozolimy, czyli w naszym polskim języku jest około 11 kilometrów. Więc podróż z Jerozolimy do Emaus to powinna zająć pomiędzy 2 a 3 godziny. Więc gdy dochodzą już do tego miasteczka, wiemy, że jest wieczór, że zbliża się wieczór, więc możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że wyruszyli po południu. I tyle, co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o czas wyruszenia. Ale to nie jest najważniejsze. W czasie tej podróży rozmawiają o tych wszystkich wydarzeniach, prawda, które miały miejsce w Jerozolimie w ostatnich dniach. Byli uczniami Jezusa, więc w centrum ich uwagi było wszystko to, co odnosiło się do ich mistrza. Ich rozmowy dotyczyły Jezusa Nazareńskiego, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Tematem było ukrzyżowanie, wydanie Jezusa, ukrzyżowanie, śmierć. Dodatkowo nie mogli pominąć informacji, jakie otrzymali od kobiet, które tego samego dnia, wcześniej rano, poszły do grobu i nie znalazły ciała Jezusa. Miały widzenie anioła, który powiedział, że Jezus żyje. Więc to wszystko było w ich głowie. I Łukasz, oprócz samych tych informacji, prawda, o czym rozmawiali, podaje nam też szczegóły tego, jak się czuli, co przeżywali, co doświadczali. I tak w wierszu 17 Łukasz mówi nam, że uczniowie byli przygnębieni, byli smutni. W wierszu 21 wnioskujemy, że byli rozczarowani. Wiersz 21 mówi, że a myśmy się spodziewali czegoś, co nie przyszło. Więc byli rozczarowani. Byli postawieni w sytuacji, gdzie wszystkie ich nadzieje legły w gruzach, ponieważ ten, na którego tak bardzo liczyli, został ukrzyżowany i zmarł. I już trzeci dzień jest w grobie. I nic się nie wydarzyło. Oni oczekiwali odkupienia Izraela, wyzwolenia spod panowania Rzymu. A tu nic z tego nie wyjdzie, bo ten, który miał to uczynić, jest w grobie. Więc byli rozczarowani, zawiedzeni, pozbawieni nadziei. Mogli być zniechęceni tym wszystkim, co się wydarzyło. Mogli być też, jak to nasze tłumaczenie mówi, gnuśni. Czyli powolni, ospali. Nie przyjmowali rzeczy szybko, ale w myśleniu byli powolni. Wiersz 22 mówi nam o tym, że zostali wprawieni w zdumienie przez kobiety, które były o groby. Zdumienie ogarnęło ich po tym, jak usłyszeli informację o zmartwychwstaniu. To wszystko się kumuluje, prawda? Także widzimy mamy pewien obraz tego, co oni przeżywali. W 24 wierszu ten wiersz bezpośrednio nie mówi o tym, co czuli, ale na pewno dodaje do tego uczucia z wersetu 22. 24 wiersz mówi, to też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli, czyli mieli informację, ciała nie było, ale nie widzieli Jezusa, więc nie byli pewni, byli skołowani. Mieli mętlik w głowie, nie wiedzieli, co myśleć. Czuli się niepewnie. I wiersz 25, już Jezus dobitnie mówi o ich postawie, czy też o tym, co przeżywają. O głupi, tak? Jest napisane. O głupi, nie rozumi. I gnuśnego serca by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Więc wiara, wiemy z listu do Hebrajczyków, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Więc tutaj mamy przykład antywiary, niewiary. Jest niepewność. Są skołowani, inaczej zakręceni w dzisiejszym młodzieżowym języku. Dopiero gdy widzą Jezusa zmartwychwstałego, dopiero wiara sprawia, że nabierają pewności. Ale to, co ten stan obecny i stan wynika z niezrozumienia tego wszystkiego, co się wydarzyło w ostatnich dniach, a to prowadzi do niewiary. Nie wierzą w zmartwychwstanie. Nie są w stanie tego przyjąć, nie są w stanie tego ogarnąć. Ich oczekiwanie było niewłaściwe, nie wynikające ze słowa, niezgodne ze słowem, więc pojawiło się niezrozumienie, a co za tym idzie, niewiara. Więc postaw się oczami wyobraźni w ich miejscu i czy, jakbyś się czuła na ich miejscu, czy potrafisz się utożsamić z tym, co ci uczniowie przeżywają. I dalej widzimy w tej historii, że do tych uczniów dołącza się Jezus. Tyle, że oni tego nie widzą. Dołącza się jakiś obcy. Jakaś osoba, która razem, może nie razem z nimi, ale też podróżuje w tym samym kierunku. Ta osoba jest dla nich dziwna. Prawda? No dziwna, no bo idzie z Jerozolimy, a kompletnie nie wie, co się w tych dniach ostatnich wydarzyło w Jerozolimie. Więc no to nie do ogarnięcia, ponieważ wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Więc oczywiście Jezus dokładnie wie, co się z nim stało w tych ostatnich dniach, prawda? Ale no nie może ujawnić się, czy nie, też nie ujawnia. Oni nie wiedzą jeszcze, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał, idzie obok nich. Więc nie wie, dużo więcej niż oni. Więc Jezus widzi, że źródło ich stanu, jak, tego, w jakim stanie są, psychicznym, emocjonalnym, prawda, to wynika z niewiary. Ta niewiara wynika z niezrozumienia proroctw. Ci uczniowie myśleli dokładnie tak samo jak Piotr, kiedy Jezus zapytał siebie, nie siebie, tylko zapytał uczniów, za kogo wy mnie uważacie? Piotr powiedział, za Chrystusa. I wtedy dopiero Jezus zaczął mówić o tym, że musi być ukrzyżowany, musi wiele wycierpieć, musi umrzeć i zmartwychwstać. I wtedy Piotr wziął Jezusa na bok i powiedział, Panie, no nie przyjdzie to na Ciebie. Nie przyjdzie. Twoje przeznaczenie jest zupełnie inne. I Jezus go wtedy musiał upomnieć, bo myśli tak jak człowiek. I ci uczniowie myśleli w ten sam identyczny sposób, że Jezus przyszedł jako Mesjasz i po to, żeby wyzwolić Izraela spod panowania Rzymu. Żeby wyzwolić ich od wszelkich wrogów. Więc takie było ich myślenie. Natomiast no, widzimy, że tak nie było. Więc to jak się czują, to co przeżywają, wynika z niezrozumienia i niewiary w to, co powiedzieli prorocy, co w konsekwencji wpłynęło na ich niewłaściwe oczekiwania. Więc Jezus celował źródło niezrozumienia i niewiary. Ich uwagę skierował na Pismo Święte i na to, co to Pismo Święte mówi odnośnie Jego osoby. I po kolei wyłożył im cały Stary Testament. W skrócie, można powiedzieć, w ciągu tych kilku godzin, trzech godzin, wyłożył im, co Stary Testament mówił o Nim. Może nie każdy werset z osobna, bo nie każdy werset z osobna mówi o Jezusie Chrystusie, ale księgi, każda księga z osobna w jakiś sposób przedstawia Jezusa Chrystusa. Ma jakieś odniesienie do Niego. Dlatego na przykład w Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza, Jana na początku, jak jest przedstawiane narodzenie Jezusa Chrystusa, może poza wyjątkiem Marka. Marek nie przedstawia narodzenia Jezusa. Są odniesienia do Starego Testamentu. Przedstawiają, że w narodzeniu Jezusa, w przyjściu Jezusa jest wypełnienie obietnic danych przez proroków w Starym Testamencie. Więc Jezus przedstawił im Ewangelię. Tak? Ewangelię. Wszystko to, co tyczy się Jego, to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, pokazał, że to było wcześniej zaplanowane. To wszystko musiało się wydarzyć. Wydanie poganom, bicie, ukrzyżowanie, śmierć, zmartwychwstanie, to było wszystko wcześniej już zapowiedziane w Starym Testamencie. A to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, było tylko wypełnieniem tego wszystkiego. Śmierć Jezusa na krzyżu nie była przypadkiem, nie była czymś nieoczekiwanym, niezaplanowanym, coś, co zaskoczyło Boga. To było wypełnienie tego, co Bóg zaplanował przed założeniem świata, a co objawił później przez swoich proroków. Pokazał im, o jakie odkupienie chodzi. Że nie jest to odkupienie państwa Izrael, czy też wyrwanie go spod panowania Rzymu. Jest to odkupienie, którego dokonał Jezus poprzez krzyż. I to odkupienie dotyczy wszystkich ludzi, zarówno Żydów, jak i pogan. I jest to odkupienie spod panowania grzechu. Właśnie to odkupienie dotyczy największego problemu człowieka. Jest ono dostępne dla każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Więc nie tylko odkupienie Izraela, nie tylko naród żydowski, ale odkupienie dla wszystkich ludzi. I teraz możemy sobie wyobrazić tą sytuację, prawda, kiedy Brytyjka nie jest dostępna dla Jezusa, prawda, czy Stary Testament, że nie ma, nie ma w ręku takiej malutkiej książeczki ze Starym Testamentem, gdzie teraz będzie wertował i wykładał, tutaj jest napisane, patrzcie, tu jest napisane, prawda, werset ten, czy tam księga ta, rozdział ten i werset ten. Nie, to nie było podziału na wersety i na rozdziały, tylko była księga. Więc nie miał tej pomocy, on wszystko z głowy brał. Więc fragment za fragmentem, od Mojżeszowej, poprzez proroków, we wszystkich pismach pokazywał, co one mówią na temat jego osoby. Wymaga trochę znajomości Pisma Świętego, wymaga trochę aktywności umysłowej, no wiedzy przede wszystkim, żeby pokazać krok po kroku wszystko, co dotyczyło się jego. Dla przykładu możemy wziąć, powiedzmy, z Księgi Mojżeszowej. Możemy wskazać na ofiary, które były składane w świątyni, że one były cieniem tylko rzeczy przyszłych. One wskazywały na inną, doskonałą ofiarę, jednorazową, na Jezusa Chrystusa. Z proroków Izajasz 53 pokazuje, że czy mówi o zastępczej śmierci sługi Pana zamiast śmierci tych, którzy byli winni. I psalm na przykład 22 ma opis tego, jak umarł Chrystus, co się wydarzyło podczas jego śmierci. Więc są rzeczy, które w Starym Testamencie, które mówią o Jezusie, czy pokazują, odnoszą się do wydarzeń, o których rozmawiali uczniowie, podróżując do Emaus. Ale jaka jest reakcja? No, interesuje nas reakcja, ponieważ jest tutaj, Łukasz pokazuje zmianę. Z gnuśnego serca, z powolnego, osłabionego, ślimaczego, jest mowa o sercu, które pała, które jest rozpalone, które bije mocniej. Więc jest zmiana. Co wniosło do życia uczniów to, że Jezus wyłoży im cały Stary Testament? Czy pokazał, co Pismo mówi o nim? Co się stało z ich niewiarą? Łukasz 24, rozdział 32 wiersz mówi: i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. Przypomnę tylko, że oni nie wiedzą, że rozmawiają z Jezusem, ponieważ nie poznali Go. Więc ta reakcja, o której tutaj opisują, o której mówią, jest reakcją wyłącznie na słowo, jakie słyszeli i na zrozumienie, jakie otrzymali w wyniku tego wykładu. Więc tutaj nie ma takiego związku, że to był Jezus, prawda? Oni nie widzieli Jezusa, była dla nich obca osoba, ale ta osoba wyłożyła im słowo i to słowo, to zrozumienie, które otrzymali, spowodowało, że to serce pałało, było rozpalone, biło mocniej. Więc ewidentnie nastąpiła zmiana w ich sercach. Więc do tego momentu, kiedy Jezus zaczął im pokazywać, co pisma mówią o nim, byli smutni, skołowani, niepewni, zawiedzeni, rozczarowani, zdumieni. Czyli różnych emocji doświadczali. Nie wiedzieli, co myśleć o tym wszystkim. I to wynikało z faktu, że nie rozumieli dzieła Jezusa, co przyczyniło się do tego, że ich serce było gnuśne. Powolne było wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Właśnie zmiana serca, zmiana nastawienia. Teraz rozumieją wszystko, co się wydarzyło. Już dłużej nie są niepewni. Nie są skołowani, ponieważ mają jasność w sytuacji. Mają pełen obraz. Wszystko ułożyło się w całość. To, co powiedziały kobiety, które były u grobu, już więcej dla nich nie było problematyczne, ponieważ zobaczyli, że faktycznie Chrystus musiał umrzeć i zmartwychwstać według pism. Mają potwierdzenie, że faktycznie tak się stało. Ich serce bije mocniej. Chodzi o stan emocjonalny, który przekłada się na bicie serca. Prawda? Byli pełni entuzjazmu, podekscytowani. Ich mistrz naprawdę żyje. Teraz wszystko jest jasne. Wszystko układa się w całość. Jezus żyje i nie mają do tego wątpliwości. Rozumieją, dlaczego to wszystko się stało. Nie wszystko jest stracone. Jest ciągle nadzieja, ponieważ Jezus żyje. Więc zmiana o 180 stopni w postrzeganiu wydarzeń dotyczących Chrystusa. Ale jaka nauka płynie dla nas z tej historii? Każdy z nas prawdopodobnie, powiem na pewno, doświadczył rzeczy, uczuć, stanów, jakich doświadczyli ci uczniowie. Każdy z nas może się podpisać pod słowem, które Jezus powiedział: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć. Każdy z nas. Nie ma wyjątków. Każdy z nas. Też doświadczamy niewiary, wątpliwości. Mamy inne oczekiwania, niż powinniśmy mieć. Jesteśmy nierozumni i gnuśnego serca. Bycie chrześcijaninem, często mamy takie idealne pojmowanie chrześcijaństwa, prawda? Że jak się nawrócimy do Pana Boga, to wszystkie nasze problemy, prawda, jak para, pójdą w górę. Czy jak mgła, znikną. A tu sytuacja często jest odwrotnie. Życie to nie bajka. Bajki się kończą zawsze pozytywnie. Żyli długo i szczęśliwie. A tutaj widzimy, że życie to nie jest bajka. A raczej odwrotnie. Jest często zmaganie, jest cierpienie, jest niezrozumienie, zawód, rozczarowanie. Do tego wszystkiego, co doświadczali uczniowie. Więc to, co oni czuli, nie jest nam obce. Możemy się z nimi utożsamić. Tak, możemy się utożsamić, przeżywali to, co my przeżywamy, może nie co dzień, ale co jakiś czas na pewno coś takiego do nas przychodzi. Więc potrzebujemy Słowa Bożego, aby zostało otwarte przed nami. To Słowo może nas ożywić, podnieść, zachęcić. Uczniowie nie wiedzieli, że rozmawia z nimi Jezus. Słyszeli Słowo, słyszeli jak je rozumieć. To Słowo zostało przed nimi otwarte i to Słowo sprawiło, że serce ich pałało. Więc ta reakcja wynika, ta zmiana w sercu wynika z tego, że Słowo zostało przed nimi otwarte. To znaczy, że potrzebujemy regularnie słyszeć Słowo Boże otwierane przed naszymi oczami. Bo co jakiś czas, można, nie powiem, że cyklicznie, ale co jakiś czas to doświadczamy różnych rzeczy, więc lekarstwem na te wszystkie nasze, może nie na wszystkie, ale na dużo tych naszych trudnych doświadczeń, przykrych, no jest Słowo. Kiedy jest otwarte przed nami, kiedy nasze serce jest podniesione, pała, jest, bije mocniej. Potrzebujemy dalej słyszeć wszystko, co mówi Pismo Święte. Kiedyś, jak się nawróciłem, byłem takim gorliwym chrześcijaninem, prawda, z gorącym sercem, a prawie że pustą głową. Więc wymyśliłem, że w zasadzie skoro już mamy Nowy Testament, no to stary nam niepotrzebny. Prawda? No bo po co, jak wszystko jest w Nowym już powiedziane. A się okazuje, że nie, że potrzebujemy zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu, że potrzebujemy całego Pisma Świętego, potrzebujemy słyszeć wszystko, co tam jest powiedziane, bo to jest powiedziane dla nas. Nie możemy sobie wybierać, prawda, pewnych rzeczy, które nam się podobają, a pomijać te, które nam się nie podobają. Jeszcze jedna rzecz w związku ze Słowem. Jako chrześcijanie potrzebujemy regularnie słyszeć Ewangelię. Nam się często wydaje, prawda, czy może się wydawać, że Ewangelię potrzebujemy usłyszeć po to, żeby się nawrócić. Tak? I tak jest. A później to już niekoniecznie. Ale jest tak, że potrzebujemy Ewangelii. Regularnie potrzebujemy jej słyszeć, żeby przypominać sobie, żeby właśnie to nasze serce mogło zabić mocniej dla Chrystusa. Przypomnieć sobie to wszystko, co Jezus dla nas uczynił. To działa. Tak? To nie jest, to działa, dla chrześcijan to działa. Kiedy słyszą Ewangelię wyłożoną, oni nie mogą być obojętni. Jeżeli są obojętni, to znaczy, że jest jakaś choroba w ich sercu, że coś jest z nimi nie tak. Gdzieś odeszli od Boga i potrzebują wrócić do Niego. Ale nigdy Ewangelia nie jest obojętna dla chrześcijanina. Dalej, skoro potrzebujemy Słowa Bożego otwarte, żeby było otwarte przed naszymi oczami, no to najlepszym narzędziem do osiągnięcia tego celu w kontekście Kościoła, wspólnoty, prawda, jest kazanie ekspozycyjne. Czyli takie kazanie, które rzuca światło na tekst, które otwiera tekst przed nami i pokazuje, co ten tekst mówi do nas i jakie ma dla nas zastosowanie. Oczywiście no, nie wykluczamy potrzeby też innych typów kazań, typu kazania tematycznego, biograficznego, czy też historycznego, ale w głównej mierze potrzebujemy takich kazań, które właśnie są ekspozycyjne, które pokazują, co tekst mówi do nas. Żeby takie kazanie, które otwiera tekst przed nami. I po trzecie, musimy mieć właściwe oczekiwanie, nastawienie. Nie możemy oczekiwać gruszek na wierzbie. Prawda? Bo tutaj uczniowie szli, słyszeli słowo wyłożone przed ich oczami, czy też otwarte dla nich, i ich serce pałało. Bardzo chciałbym, pewnie wy też, na pewno wy też, abyśmy co niedziela mogli opuszczać miejsce, do którego chodzimy na nabożeństwa. Właśnie z takim sercem, które pała, które bije mocniej dla Chrystusa, które jest rozpalone. Tak, zgodzicie się ze mną, że chcielibyśmy, no, żeby nabożeństwo było takim czasem właśnie, kiedy to nasze serce, kiedy te Pismo Święte jest otwarte przed naszymi oczami i dotyka nas w sposób osobisty, że nasze serce bije mocniej. I pragnę tego, naprawdę bardzo tego pragnę. Pragnę, aby Kościół był właśnie takim miejscem, gdzie człowiek doznaje podniesienia, inspiracji, wiara jest wzbudzona w jego sercu. Naprawdę, naprawdę tego pragnę. Ale mam świadomość tego, że środkiem do osiągnięcia tego celu jest kazanie, zwiastowanie słowa, jest ekspozycja słowa. Ale też mam świadomość, nie wiem, czy wy macie tą świadomość, że często zapominamy taki drobny szczegół, że ktokolwiek by nie stanął tutaj na tym miejscu, gdzie ja stoję, za kazalnicą, czy ja, czy ktoś inny, być może to być no, kaznodzieja, który jest dla ciebie wielkim autorytetem, którego szanujesz, którego poważasz, którego kazań słuchasz w tygodniu, który dla ciebie jest ideałem, można powiedzieć. Choćby nawet ta osoba stanęła w tym miejscu, to nie będzie to stał Jezus. I to jest ta różnica, że uczniowie szli z Jezusem. Mimo, że Go nie widzieli, to ciągle był Jezus. A ten, kto tutaj stoi na tym miejscu, Jezusem nie jest. Jest to człowiek, jak każdy inny. Jest to słuchacz, który potrzebuje sam słyszeć słowo. I kiedy głosi kazanie, to też głosi do siebie. Więc Jezus miał moc. Ma moc otwierać oczy, dawać zrozumienie. Człowiek, który głosi kazanie, nie ma tej mocy. Chciałoby się powiedzieć, że ma, ale trzeba powiedzieć uczciwie, że nie ma. Jeżeli Duch Święty może użyć kazania, może użyć tego człowieka, żeby dać zrozumienie, żeby wprowadzić prawdę, żeby otworzyć Pisma dla nas. Ale człowiek nie ma takiej mocy. W związku z tym ta osoba, która staje na tym miejscu, jest zdana na działanie Ducha Świętego, na moc Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty zechce obdarzyć kaznodzieję swoją mocą, to wtedy na kazaniu będzie doświadczenie takie samo, jakie mieli uczniowie podczas drogi do Emaus. Ich serce słuchaczy zapłonie. Muszę powiedzieć, że parę razy zdarzyło mi się, naprawdę parę razy, że naprawdę czuć było, że Duch Święty przyznał się do słowa, że ludzie byli dotknięci, byli poruszeni. Więc to otwieranie pism przed nami to nie jest zadanie, nie jest z mocy kaznodziei. Chciałem, żeby tak było, ale tak nie jest. Jest wyłącznie w mocy Ducha Świętego. Więc nie oczekujmy, że człowiek zaspokoi nasze potrzeby. Oczekujmy, że zrobi to Bóg poprzez osobę, która ogłasza Jego Słowo. Jeśli chcemy, aby to słowo, które jest głoszone w kościele, na nabożeństwie, było takie, że rozpala serca, to musimy wołać o to do Boga. Ponieważ tylko takie głoszenie jest w stanie zrobić różnicę w życiu człowieka, czy to wierzącego, czy niewierzącego. tylko głoszenie, które otwiera przed człowiekiem Pisma Święte, jest w stanie zrobić różnicę. Nieważne, czy to jest w życiu wierzącego, czy niewierzącego. Więc to nie Jezus tutaj staje przed wami, staje człowiek, który jest taki sam jak wy, przechodzi przez to wszystko samo, co wy przechodzicie. Nie jest ani lepszy, ani gorszy. Jest to człowiek, który potrzebuje w takiej samej mierze Jezusa Chrystusa. Potrzebuje, aby jego serce było rozpalone przez to, że pisma są przed nim otwierane. Więc często przychodzimy właśnie do kościoła na nabożeństwo z nastawieniem, z oczekiwaniem, żeby ten właśnie nasz kaznodzieja, czy ta osoba, która mówi kazanie, żeby ona powiedziała takie kazanie, żeby nam w pięty poszło, generalnie mówiąc. Ale i czasami tak jest. Czasami tak jest, a czasami no, wychodzimy z dziękczynieniem, że nie czujemy się gorzej. Więc oczekujmy od Boga. Oczekujmy od Boga, wołajmy o to, ponieważ to pokazuje, że jeżeli jesteśmy wierzącymi, którzy są w kościele, w grupie, to jesteśmy zależni jedni od drugich. Także tu jest zależność, że kaznodzieja, on, oczywiście on też się modli o to, żeby to słowo było, mogło być wygłoszone w mocy, żeby Duch Święty działał, ale kaznodzieja nie jest zawieszony w próżni. Że on sam jest jeden, prawda, i dookoła jest tylko próżę. Nie. Jest pewna grupa i jest współdziałanie. Więc kaznodzieja potrzebuje waszych modlitw. O to, żeby Bóg Święty, Bóg Duch Święty uhonorował, czy dał swoją moc do kazania. Więc mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomaga, żeby nasze oczekiwania były we właściwym miejscu. Żebyśmy nie oczekiwali gruszek na wierzbie, że kaznodzieja nam teraz coś dopali, że tak powiem. Więc to tyle. Pomódlmy się.